rozpoczyna się kolejny przystanek w drodze naszych wakacyjnych rozmów filozoficznych. Gościem programu jest dr Ryszard Wójtowicz, filozof z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
Tym razem rozpocznę od cytatu, pewnie znane słowa wielu osobom. Już te pierwsze zdania przywiodą na myśl bohatera dzisiejszych rozmów. Słowa następujące. Dwie rzeczy napełniają serce coraz to nowym i coraz to wzmagającym się podziwem. Niebo gwiaździste nade mną i prawo moralne we mnie. Fragment Krytyki praktycznego rozumu, autor
Immanuel Kant. To już trochę daleko. Uciekliśmy od ostatniego odcinka, czyli od Kartezjusza. Parę zdań wprowadzenia do tego cytatu, bo będzie on raczej niezrozumiały bez właśnie kilku uwag ogólnych i wprowadzenia w ogóle do filozofii Kanta.
Zatem, żeby nie było tego przeskoku, wybudujmy pomost między ostatnim odcinkiem, którego bohaterem był Kartezjusz, a dzisiejszym przystankiem w drodze wakacyjnych rozmów filozoficznych, których bohaterem jest Immanuel Kant.
Mówiliśmy o Kartezjuszu jako ojcu nowożytnego racjonalizmu. Tu chciałbym dodać istotną kwestię. Filozofia Kartezjusza i dzisiaj będziemy mówili o Kancie, to nie jest tylko jakaś nadbudowa kulturowa czy intelektualna nad byłymi systemami filozoficznymi. To jest nowy sposób myślenia. Kartezjusz, powiedzieliśmy, dokonał substancjalizacji rozumu. To znaczyło, że rozum nie jest już tylko zwykłą przypadkowością w istnieniu człowieka, ale jest jego przymiotem. Rozum jest tym, co istnieje per se, bo pytaliśmy o ten racjonalizm. Wyznaczony jest przez reguły myślenia matematyczno-logicznego. Ale tu dodałbym jeszcze, że żebyśmy nie ulegli pewnej iluzji, że Kartezjusz długo, długo nic i Kant. No nie, nowożytność to nie tylko racjonalizm kartezjański. W owym czasie wśród ludzi nauki, filozofii, w ogóle ludzi kultury, ale i sztuki, wierzących, niewierzących, libertynów, uznaniem cieszył się bardzo taki popularny racjonalizm zdroworozsądkowy. Ale według Kartezjusza właśnie, i tu wprowadzimy do Kanta, zmianie muszą ulec związki zachodzące właśnie między tym starym poznaniem metafizycznym, a matematycznym przyrodoznawstwem, dzisiaj powiedzielibyśmy nauką. Kant zna już Newtona, fizykę. Kartezjusz jeszcze nie znał. Zatem to, co właściwe było sposobowi myślenia, który wyznaczył René Descartes, to metodyczny, mówiłem, sceptycyzm, ale co on oznaczał? Krytycyzm. Zatem filozofia Kanta to będzie filozofia krytyczna. Wyjaśnimy to za chwilę, bo będzie to filozofia z jednej strony transcendentalna, z drugiej krytycyzm, ale nie krytycyzm takiego racjonalizmu libertyńskiego czy sceptycyzmu starożytnych filozofów. Tutaj zachodzi pewna zmiana zasadnicza. No bym pokusił się o zmianę paradygmatu w sposobie myślenia o świecie i człowieku. Cnotą nie będzie już chrześcijańska pokora, ale właśnie odważne stawianie pytań oraz nie mniej odważne udzielanie odpowiedzi. Epoka oświecenia to jest epoka, w której formułuje swoje poglądy Kant. Epoka oświecenia to generalnie absolutyzacja rozumu. Pojawia się coś, co nazwalibyśmy programową walką z tym wszystkim, co irracjonalne. A co jest irracjonalne? No to, co sprzeczne z rozumem. Przede wszystkim na przykład religia, ale wszelkie formy religii. Wierzeń, myślenia według przesądów, mitów, zabobonów. Oznaczało to zarazem negację pewnych form kulturowych. Powiedziałem już religia, ale będą formułowane w dobie oświecenia, w różnych oświeceniach, bo nie ma jednego. Można mówić o oświeceniu francuskim, włoskim, niemieckim, angielskim. Zatem konsekwencją tutaj będzie pojmowanie na przykład człowieka jako tego, który określa się wobec rozumu, a nie, jak mówiliśmy u Platona, wobec idei czy wobec logosu, jak u Augustyna wobec Boga. Tutaj to wszystko Kant postawi przed Trybunałem Rozumu. I jak pani zaczęła od tego cytatu słynnego z Krytyki praktycznego rozumu, to trzeba pamiętać, że nie można odczytać Krytyki praktycznego rozumu bez Krytyki czystego rozumu, ale i zarazem Krytyki władz sądzenia. Trzy fundamentalne dzieła, które trzeba jakby w całości odczytać, żeby zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi. Jak czytamy Krytykę czystego rozumu, to zdajemy sobie sprawę, ona jest pisana na wzór rozprawy sądowej. Rozum na tej rozprawie jest tym, który oskarża. metafizykę.
Wspominał pan o tych trzech dziełach, z których znany jest Kant. Najpierw napisał Krytykę czystego rozumu, potem Krytyka praktycznego rozumu, na końcu Krytyka władzy sądzenia. Oczywiście to nie jedyne dzieła Kanta, ale te trzy bardzo istotne, które nam się będą w czasie rozmowy przewijały.
Tak, wrócimy jeszcze może do innych dzieł z zakresu na przykład etyki, ale też i kultury. Co to jest oświecenie, chociażby dość ważne dzieło, albo religia w ramach samego rozumu. I tutaj bym właśnie dodał pewną konsekwencję. No jaką? No, że w oświecenie nie tylko określało człowieka wobec rozumu, czy wszelki byt wobec rozumu, ale porzucało właśnie takie teocentryczne widzenie świata, a dodatkowo przed Trybunałem Rozumu stawiało religię i Boga. Wiek XVIII i pierwsza połowa XIX wieku były tymi, które właśnie przygotowały grunt teoretyczny do zmiany paradygmatu myślenia o świecie i człowieku. Dlatego tak istotny był właśnie ten sposób myślenia, który wskazał Kartezjusz. I ten sposób wyznaczył myślenie takich filozofów jak Immanuel Kant czy później Hegel. Dzisiaj powiemy oczywiście tylko o Kancie.
Kant urodził się w 1724 roku w Królewcu. Osiadły tryb życia prowadził. Wszystko było skumulowane właściwie w jednym miejscu.
Można parę stereotypów i mitów obalić. Stereotypowy sposób myślenia o Kancie, że jest to taki starszy pan, który nigdy nie opuścił Królewca. Prowadził regularny, systematyczny tryb życia. Z tego co wiemy, Kant w swoim tym pierwszym okresie życia był tak zwanym lwem salonowym. Życie towarzyskie było bardzo bujne. I pamiętajmy jedną rzecz, może z takich ciekawostek. Krytyka czystego rozumu, która przyniosła mu sławę i okrzyknięto geniuszem na wzór, co sam o sobie pisał, a zaraz o tym powiemy, na wzór Kopernika zmienił sposób widzenia filozoficznego świata, a więc ten przewrót kopernikański w filozofii. Krytykę czystego rozumu, dobrze pamiętam, to napisał w wieku 59 lat. Więc nie był to młody, zdolny, bystry, jakiś rzutki student, tylko już starszy pan, któremu wcześniej właśnie na uniwersytecie, tak prawdę mówiąc, chciano go chyba zwolnić. Z tego, co pamiętam z biografii, którą Höfe napisał między innymi o Kancie, to dzisiaj byśmy powiedzieli w naszych współczesnych standardach, by mu ocenę taką akademicką nadano, to nie rokował. No, nie był zbyt zdolny, rzutki i bystry. Ale rzeczywiście Kant podporządkował całe swoje życie pracy systematycznej, pracy uniwersyteckiej i filozofii. Te dzieła, które wymieniliśmy, to jedne z najważniejszych właśnie. Krytyka czystego rozumu, krytyka praktycznego rozumu, ale jedną taką popularną pracą, którą znamy, na przykład studenci często czytają, to jest prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, ale to jest część tego systemu krytycznego po prostu. No i krytyka władzy sądzenia. Można tutaj wymienić z istotnych takich dla nas, dla dzisiejszego programu, co to jest oświecenie, praca. Bardzo ważna praca z zakresu filozofii polityki, czy też takiej społecznej, projekt wiecznego pokoju, czy właśnie religia w granicach samego rozumu. Generalizując, powiedziałbym, że krytyki te obejmują odpowiednio taką problematykę poznania, etyki, estetyki, czy filozofii takiego świata społecznego, czy społeczno-politycznego.
Co ciekawe, filozof Immanuel Kant przedstawił teorię powstania Układu Słonecznego.
Tak, interesował się, jak ówcześni filozofowie oświecenia, wszystkim. Próbował ogarnąć, pojąć i posiąść aktualną wiedzę dotyczącą całego świata, nie tylko świata społecznego, politycznego, etycznego, antropologicznego, ale także świata przyrody. Natura versus kultura. I takie dzieło napisał, Ogólna historia natury i teoria nieba.
Co takiego uczynił Immanuel Kant, że jego działania i to, co głosił, to, co pisał, porównywano do przewrotu kopernikańskiego?
Żeby odpowiedzieć na to pytanie, a musimy jednak jeszcze zaznaczyć, że filozofia Kanta nie jest łatwą filozofią, są różne interpretacje. Może spróbuję wytłumaczyć to w następujący sposób. Mamy trzy krytyki, a więc trzy główne pytania. Kant stawia pewne pytania. W krytyce czystego rozumu, co mogę wiedzieć? W krytyce praktycznego rozumu pyta, co mogę czynić. W krytyce władzy sądzenia, czego mogę się spodziewać. I na końcu stwierdza, że te wszystkie trzy pytania można sprowadzić do jednego. Was ist der Mensch? Kim jest człowiek? I teraz Te pytania dotyczą tego, jak tworzy się nasza wiedza o rzeczywistości, jak jest przedstawiana, jak przedstawienia tego, kto poznaje, zostają określone czy odniesione do przedmiotu, który poznaje. Jak sobie przypomnimy Kopernika, to co zrobił Kopernik? Zmienił system z geocentrycznego na heliocentryczny. Okazało się, że w centrum świata, kosmosu, nie jest Ziemia, ale Słońce. I teraz możemy na tą Ziemię popatrzeć z perspektywy innej planety. I się okazuje, że nie jest ona jakimś centralnym punktem wyróżnionym. A co zrobił Kant? Co było przed Kantem? Właśnie w tych krytykach, i wspomniałem w naszym wstępie, krytykuje tradycyjną dogmatyczną metafizykę. Dlatego jest to filozofia krytyczna. Mówi, zaraz, czy przedmiot, który ja widzę, jest taki, jaki on jest, czy jest taki, jakim go widzę, czy doświadczam, dlatego, że ja go tak widzę. Wcześniejsza filozofia zakładała, że ten przedmiot, którego doświadczamy, który obserwujemy, nawet zmysłowo, czyli świat, którym jesteśmy, jawi się nam takim, jakim de facto, czyli realnie jest. Ale w tradycji już Platona i Kartezjusza, a jeszcze w międzyczasie Augustyna, widzieliśmy, że ten świat, takim jakim go doświadczamy, wcale to nie musi być świat realny. Że to może być jaskinia Platona, czyli świat cieni, że to może być właśnie ten Matrix, który nas zwodzi. Kant mówi, zatem świat, który ja widzę, to jest świat fenomenów, tylko wrażeń zmysłowych. Oto widzę stół, widzę drzewo, widzę kamień, widzę pani mikrofon, panią, widzę studio. To co to jest? Czy to, co wszystko doświadczam teraz, jest takim, jakim mi się jawi? Nie. A dlaczego mi się jawi takie, jakie się jawi? Bo podmiot, który poznaje, narzuca swoje formy, czyli kategorie poznawcze, pojęciowe, na ten świat, na ludzi, na przyrodę, na kulturę. Nastąpiło pewne przewartościowanie czy przeniesienie tych układów. Nie przedmiot decyduje o tym, jaki on jest sam w sobie, ale o tym, jaki on jest, decyduje podmiot. I teraz będziemy mieli naukę o sądach poznania i naukę o dwóch dniach poznania, ale jeszcze tylko dodam. A więc świat, którego doświadczamy, jest światem fenomenów, wrażeń zmysłowych. Proszę zwrócić uwagę, jak widzę ten stół, biurko, to myślę biurkiem, stołem czy pojęciem stołu, biurka. Myślimy pojęciami, powiemy za Kantem, nie rzeczami. Proste. Stół jest zbyt duży, żeby mi się w głowie zmieścił. Ja mam pojęcie stołu. W ogóle stoły mogą nie istnieć. Jest jakiś przedmiot, którego doznaję po prostu. Wrażenia mam zmysłowe. I to jest jeden piękny poznania. Zmysłami doznajemy wrażeń, fenomenów. Zatem fenomenalizm. Ale dlaczego ja widzę ten świat poukładany w takich kategoriach jak na przykład czas i przestrzeń? No i tutaj mamy naukę o właśnie dwóch dniach poznania i sądach i teorii sądów. No, z jednej strony zmysły, z drugiej strony ten podmiot poznający. I to jest ten przewrót kopernikański. Podmiot poznający kategorię, Kant powie, rozumu i intelektu. Pewne kategorie, czyli orzeczenia, pojęcia ogólne, które nakładamy na przedmioty. Widzę stół, widzę drzewo, widzę krzesło. Mam pojęcie drzewa i myślę pojęciem, a nie drzewem. A więc te pojęcia mają sens i znaczenie. Teraz intelekt według Kanta to Vernunft. To są kategorie intelektu. Nauka się nimi posługuje. Na przykład matematyczne przyrodoznawstwo. I wszystkie teorie, jak mówimy, że świat przyrody jest taki, a nie inny, to my na ten świat nakładamy pewne pojęcia. Jakie? Teorie naukowe. Na przykład teorie praw przyrody Newtona. Pierwsza zasada, druga zasada, trzecia zasada dynamiki. Ale gdy mówię Bóg, czy używam pojęcia dusza, wolność, to już nie są kategorie intelektu, tylko kategorie rozumu, bo są to kategorie metafizyczne. Ale to dalej jest podmiot. Tylko, że te metafizyczne, one nie odnoszą się ani pośrednio, ani bezpośrednio do doświadczenia. Całe poznanie to od podmiotu ma charakter aprioryczny, czyli dwa pnie poznania. Z jednej strony mamy zmysły, doznajemy wrażeń, to jest świat fenomenów, wrażeń zmysłowych, z drugiej kategorie aprioryczne, pojęcia, z jednej strony metafizyczne rozumu, z drugiej intelektu, czyli takiego rozsądku. I one się w procesie poznawczym schodzą jakby automatycznie, czyli fenomen i aprioryczne poznanie. I tutaj na tym polega ten przewrót kopernikański, że to podmiot, te kategorie intelektu i rozumu nakłada na świat rzeczy, na te fenomeny, dlatego ujmujemy je i widzimy świat i doświadczamy go tak, jak go doświadczamy. Ja jeszcze to zaraz wyjaśnię, żeby było może prostsze. Ale Kant jeszcze mówi jedną rzecz. oprócz fenomenów jest rzeczywistość noumenalna. Jaka? Sama w sobie. Ale jej poznać nie możemy. A to jest bardzo istotne, bo z tego będzie wynikał sens tego cytatu, od którego pani zaczęła. Bo będzie wynikał pewien agnostycyzm. Co to jest ten agnostycyzm? To może za chwilę.
Zaznaczmy jeszcze, wyjaśnijmy, co to znaczy myśleć pojęciami. Nie rzeczą, a pojęciem.
Pojęciem danej rzeczy. Uprzedzałem, filozofia Kanta nie jest prosta. Słynne zdania kantowskie, jakbyśmy czytali w oryginale, tak? No to mamy na półtorej strony albo i dwie strony jedno zdanie. Znajdźmy tam po niemiecku i znajdźmy tam teraz podmiot, orzeczenie i tak dalej, i tak dalej. Co niektórzy mówią, że nie ma sensu tego czytać, że to bełkot. Ale to nie jest bełkot. Tutaj jest pewna teoria sądów. On zrobił rewolucję, reformę sądownictwa, ale sądownictwa tego logiczno-matematycznego myślenia. Najważniejsze. Zwróćmy uwagę, klasyczna metafizyka, a matematyczne przyrodoznawstwo. Jeżeli te pytania, co mogą wiedzieć, co powinienem czynić, czego mogą się spodziewać, to krótko mówiąc, Kant pyta, jak możliwe są sądy syntetyczne a priori. Oj, i teraz wytłumaczę. No tak, to, bo nie ma innej możliwości. Musimy sobie przypomnieć logikę, geometrię i nauki przyrodnicze. Kant znał fizykę Newtona. Teraz tak, przed Kantem istniały dwa rodzaje sądów powszechnie uznanych. Sądy syntetyczne a posteriori. Syntetyczne to takie, w których orzeczenie nie jest zawarte w podmiocie, którym orzekam. A posteriori znaczy, że wynika ten sąd z doświadczenia. I taki sąd, syntetyczny a posteriori, nie poszerza mojej wiedzy o świecie. Ponieważ to, co jest w podmiocie, o którym orzekam, nie jest ta wiedza zawarta w tym podmiocie. Natomiast analityczny a priori to jest takim, którym to, co orzekam, wynika właśnie z podmiotu, o którym orzekam. I on jest zawsze a prioryczny, czyli niezależny od doświadczenia. To są sądy logiczne, geometryczne. Jak mówię, że suma kątów trójkąta w geometrii Euklidesa wynosi 180 stopni, to żadne trójkąty nie muszą istnieć, a poza tym nie istnieją w przyrodzie, tylko przedmioty trójkątne, co wiemy już od Platona z geometrii. Ale w ogóle nie jest mi potrzebne doświadczenie tego, ponieważ samego pojęcia trójkąta, czyli jego orzeczenia, jego, to co orzekam, wynika z podmiotu, czyli samego pojęcia trójkąta. Co wynika? Że jego kąty są równe 180 stopni. No i teraz wszystko by było proste, ale Kant mówi, że jeszcze jest trzecia para sądów, czyli syntetyczne a priori. I tu mamy kłopot. Bo że takie sądy są, to wiemy. To tym się posługuje matematyczne przyrodoznawstwo. Fizyka. Fizyka Newtona. Ale to nie chodzi o to, czy one istnieją, czy nie istnieją. Tylko jak są możliwe. Dlaczego istnieją? Z jednej strony poszerzają naszą wiedzę o świecie, a z drugiej nie wynikają z doświadczenia. Proszę jeszcze zwrócić uwagę. Sądy analityczne a priori, takie logiczne, geometryczne. To, że suma kątów trójkąta wynosi w geometrii Euklidesa 180 stopni, to jest sąd apodyktyczny, pewny, niepodważalny, absolutny. Ale on nie poszerza mojej wiedzy o świecie. To wiedzieli Grecy, wiemy my. I jeżeli jest to prawda, to nawet kosmici muszą się z tym sądem zgodzić. I zawsze będziemy to samo powtarzali. Natomiast syntetyczny sąd, on poszerza moją wiedzę o świecie. A jeszcze ma charakter a priori, ale nie wynika z doświadczenia. Prawa Newtona, na przykład, jeżeli ciało A działa na ciało B, to ciało B oddziałuje na ciało A z tą samą siłą, lecz zwroty i kierunki są przeciwne. Świetnie, poszerza moją wiedzę o świecie, jest syntetyczny, ale jest a priori, z doświadczenia nie wynika. Proszę sobie wyobrazić, że nosem uderzyłem się dzisiaj rano o drzwi, o futrynę i teraz, że to nie futryna uderzyła mnie w nos z siłą taką, nie inną, tylko ja nosem uderzyłem. Jak dostanę pięścią w ten sam nos, to ktoś powie, to nie ktoś pana uderzył w nos pięścią, tylko pan nosem w jego pięść, bo to te same siły. Nie, ja tego tak nie doświadczam. Ale tak to prawo działa. Zatem Kant wnosi tutaj i mówi o tym, że mamy do czynienia właśnie z poznaniem rozumowym podmiotu, który określa czy narzuca pewne kategorie intelektu i rozumu na świat. Podstawowymi, dlaczego widzimy świat tak, a nie inaczej, są kategorie czasu i przestrzeni. Wszystko widzimy w czasie i przestrzeni. Newton też widział, Arystoteles też. Ale dla nich czas i przestrzeń są czymś obiektywnym, niezależnym od podmiotu poznającego. Kant mówi nie. Czas i przestrzeń to kategorie intelektu, a więc subiektywne. Zależą od podmiotu. Czas to kategoria naoczności a priori, niezależna od doświadczenia. I teraz, jako gatunek ludzki, rodzimy się z kategoriami intelektu. Tak jakbyśmy się urodzili w różowych okularach jako ludzie wszyscy. Widzimy świat w różowych okularach. Ale jak je ściągniemy, to ten świat jest inny. Ale my nie możemy go inaczej widzieć, tylko przez te różowe okulary, czyli przez kategorię intelektu, a podstawową jest kategoria czasu i przestrzeni.
W tym odcinku naszych wakacyjnych rozmów filozoficznych przybliżamy poglądy, biografię, dzieła Immanuela Kanta. Przebrnęliśmy przez podstawy, zręby przewrotu kopernikańskiego, do którego są porównywane inicjatywy Immanuela Kanta. Mamy to myślenie pojęciami, a nie rzeczami. Mamy podział na sądy a posteriori, a priori. I teraz znów klamra, nawiązanie do cytatu, o którym była mowa na początku. Co nowego, jakiego rodzaju wiedzę zyskujemy dzięki temu, co było powiedziane przed chwilą? Jakie światło nam to rzuca na słynne zdanie Kanta? Dwie rzeczy napełniają serce, coraz to nowym, coraz to wzmagającym się podziwem, niebo gwiaździste nade mną i prawo moralne we mnie.
Jeśli już wiemy, co mogę wiedzieć, czyli wiemy, jak tworzy się nasza wiedza o rzeczywistości, jeśli wiemy, jak doświadczenie zmysłowe umożliwia tworzenie sądów ogólnych na temat świata, to Kant powie, że wtedy to są pytania transcendentalne, więc mamy filozofię krytyczną oraz transcendentalną. A więc jest to teoria poznania o charakterze a priorycznym. Jeśli tak, to znaczy, że tutaj Kant właśnie dokonał przewrotu, czyli odwraca tradycyjnie przyjęty schemat relacji między podmiotem a przedmiotem. Prymat tutaj w poznaniu ma podmiot nad przedmiotem i myślimy pojęciami, nie rzeczami. Świetnie. I teraz, jeżeli chcemy zrozumieć, to Kant w krytyce, w tej trzeciej krytyce władzy sądzenia, między innymi dokonuje, a też to znajdziemy w prolegomenie do przyszłej właśnie metafizyki, dokonuje transcendentalnej krytyki czego? Metafizyki, psychologii, kosmologii. To znaczy pyta znowu, a jak jest możliwa idea Boga? Albo inaczej, czy Bóg istnieje? Albo pyta, czy wolność istnieje? Czy świat miał początek, jest wolny, czy jest zdeterminowany i nie ma początku swojego i nie będzie miał końca? Ale te pytania rodzą naturalne antynomie. Na każde pytanie możemy powiedzieć pozytywnie i negatywnie. Zatem Kant podaje krytyce tradycyjną filozofię. Między innymi krytykę ontologicznego dowodu na istnienie Boga. Przytoczę. Jeżeli myślimy pojęciami, mam pojęcie Boga. A jak brzmi ontologiczny dowód? Anselm z Canterbury między innymi dowodzi, że Bóg istnieje realnie, ponieważ z pojęcia Boga jako istoty najdoskonalszej wynika jego istnienie i nie byle jakie istnienie, ale istnienie realne, bo jakby realnie nie istniał, to by nie był istotą najdoskonalszą. To jest raz. A po drugie, człowiek jako istota skończona sama z siebie nie może wytworzyć pojęcia nieskończoności i wszechmocy i doskonałości, więc ktoś nam tą ideę wcześniej dał, to jest Bóg.
Co na to Kant?
A Kant na to tak. Z pojęcia nie wynika istnienie, ponieważ istnienie jest kategorią intelektu, czyli moją subiektywną. Ale nie jest to subiektywizm skrajny, ponieważ wszyscy ludzie jako gatunek myślą pojęciami. To jest kategoria intelektu, tak jak czas, przestrzeń. Zatem mam pojęcie Boga, ale Kant mówi, daje taki przykład. Mam pojęcie 100 złotych talarów. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć miliona euro. I teraz, czy z pojęcia 100 złotych talarów albo z pojęcia miliona euro wynika, że one realnie istnieją na moim koncie, albo 100 złotych talarów, powie Kant, w mojej kieszeni? No nie, ale też nie wynika, że nie istnieją. Czyli co wynika? W kontekście epistemologicznym czy wartości poznawczej nic nie wynika. A więc ten sąd, nie możemy go ani odnieść pośrednio, ani bezpośrednio do doświadczenia. Byśmy powiedzieli, dzisiaj nie jesteśmy w stanie go zweryfikować. No, oczywiście mogę spojrzeć do kieszeni, rękę do kieszeni, spojrzeć na konto. Zatem mam pojęcie Boga. Z pojęcia Boga nie wynika, że on istnieje realnie, ale też nie wynika, że nie istnieje. Czyli co wynika? Może istnieje, może nie istnieje. I to jest stanowisko, które określamy między innymi agnostycyzmem. Po prostu dowód na istnienie Boga ma tą samą wartość logiczną i poznawczą, jak dowód na nieistnienie Boga. Czyli jaką? Żadnej. Kant powie w ten sposób. odnosząc to do cytatu, który pani redaktor zaczęła tą audycję. No może Bóg istnieje, bo niebo gwiździste nade mną. Ja nie wiem, czy istnieje, czy nie, bo co mogę wiedzieć, pamiętamy? Tego wiedzieć nie może człowiek. Bo być może, że Bóg istnieje, ale wtedy jest rzeczywistością noumenalną, a my doświadczamy tylko fenomenu. Bytem samym w sobie, my bytu samego w sobie jako ludzie, jako gatunek ludzki nie jesteśmy w stanie poznać. Co najwyżej nakładamy na niego pojęcia. Może Bóg istnieje, niebo gwiździste nade mną, ale to prawo moralne tworzy człowiek, a nie mamy go od Boga, a więc prawo moralne we mnie.
Czas na podsumowania. Cóż tu wybrać? Taka wielość pojęć, nowych spojrzeń na świat, kosmos, człowieka, na to jak poznajemy.
Już nie logika, teoria poznania, ten przewrót, ale właśnie ten rozum praktyczny. Rozum praktyczny, co powinienem czynić i czego mogę się spodziewać. Ta etyka Kanta, jak widzimy, no, czy Bóg istnieje? No nie wiemy, ale teraz czy istnieje wolność? Czy człowiek jest wolny? Tego też nie wiemy, bo jest antynomia. Naturalna się rodzi. Ale Kant mówi, rozum teoretyczny nie wie, ale rozum praktyczny musi go postulować. Musimy postulować, że jesteśmy wolni. Postulujemy wolność, ale też postulujmy istnienie Boga. Tak jest niemiecka Sollen, jako pewna powinność. Bo inaczej nie jesteśmy w stanie uzasadnić reguł życia społecznego, reguł moralności. Nie będziemy wiedzieli właściwie, co powinniśmy czynić. Nie mogę wiedzieć, ale powinienem właściwie postulować istnienie Boga, wolności. Zatem ta etyka zależy od podmiotu. Od podmiotu, a nie od czegoś obiektywnego. I tutaj to niebo gwieździste nade mną, cytat, który odnajdziemy gdzie? No, na nagrobku Kanta w Królewcu. Muszą wykonać wynikające z tego obowiązku, Sollen to z niemiecka Kant powie, więc nakaz taki moralny, mam wewnętrzny, powinność wykonać co? Kant mówi, działać według imperatywu. I to jest chyba istota tej etyki. Formułuje jeden kategoryczny imperatyw, który brzmi, może ja przypomnę, postępuj wedle takiej zasady, co do której mógłbyś chcieć, aby stała się prawem powszechnym. Czyli co to znaczy, jak to zrozumieć? No po prostu postępuj tak, jakbyś chciał, aby inni postępowali. Krótko, nie zabijaj, nie kradnij. Nie rób drugiemu tego, nie czyń drugiemu tego, co tobie niemiłe. Ale te zasady, ktoś powie, przecież takie same mamy w dekalogu. Owszem, ale dekalog dał nam Bóg jako objawione, a tutaj nie daje nam Bóg, tylko tworzy je rozum praktyczny. Nakazuje nam tak żyć. Dlaczego? Nie zabijaj, no chyba, że chcesz, żeby zabijanie było prawem powszechnym, to ciebie też zabiją. Nie kradnij, chyba, że chcesz, żeby kradzież była prawem powszechnym. Imperatyw kategoryczny jest etyką formalną. On się spotkał z wieloma zarzutami, bo z niego będą pewne takie nieporozumienia wynikały, jak dobrze nie pojmiemy właśnie istoty filozofii Kanta. I może na koniec powiem, że konieczne jest właśnie postulowanie takich kategorii jak wolność, która jest niezbędna do uzasadnienia moralności, jak Bóg na przykład, który jest też konieczny, abyśmy na przykład regulowali życie społeczne, polityczne. Z tego imperatywu kategorycznego będą wynikały inne imperatywy, na przykład hipotetyczne, i tu przypomnę, którym posłużył się na przykład Karol Wojtyła w polemice z Kantem, ale użył też go w pracy Miłość i Odpowiedzialność, a formułuje go pod nazwą normy personalistycznej. Postępuj tak, abyś nigdy w swoim postępowaniu nie traktował drugiego jako środka do celu. Powiedziałbym jeszcze, że celem istnienia według Kanta człowieka jest realizacja właśnie człowieka przez duże C. Czyli człowieczeństwo jest celem samym w sobie. To wynika właśnie z tego prawa moralnego, imperatywu, ale też tak należy rozumieć ten cytat, że prawo moralne we mnie celem samym w sobie jest człowieczeństwo. Bo to wynika z naszej wolności i wiąże się z odpowiedzialnością człowieka.
Kończy się dzisiejszy odcinek naszych wakacyjnych rozmów filozoficznych, a po filozofii, labiryntach filozofii Immanuela Kanta prowadził nas dr Ryszard Wójtowicz z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.